naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszy.
To nawet w tej pieśni słyszymy o tym, żeby przyjąć moc, by być światłem dla świata. Zatem zobaczmy, że to, co otrzymujemy, to nie jest dla nas, to nie jest ze względu na jakieś nasze zasługi, na to, żebyśmy się chełpili różnego rodzaju darami, charyzmatami, talentami, które otrzymaliśmy od Boga, ale żeby one służyły wspólnocie, żeby służyły komunii, by być światłem dla świata. Po co one są otrzymywane? I to już wyrywa nas z naszego egoizmu, w który wchodzimy po grzechu pierworodnym, jesteśmy skłonni do tego, by zagrabiać, by wszystko w swoją stronę kierować, by no, wszystkiemu nadawać takie własne tylko spojrzenie. A my jesteśmy zaproszeni przez Jezusa Chrystusa do tego, żeby wychodzić z kręgu naszego egoizmu. I dzisiaj będziemy już rozważali początek sakramentów uzdrowienia. Uzdrowienia. Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Pamiętamy, to był chrzest, to było bierzmowanie, to była wreszcie Eucharystia jako sakrament sakramentów. Ale to życie nowe, które otrzymujemy, my je przechowujemy w naczyniach glinianych. I obecnie jest ono jeszcze ukryte z Chrystusem w Bogu, jak czytamy w liście do Kolosan. Jesteśmy jeszcze w naszym przybytku doczesnego zamieszkania. A póki pielgrzymujemy po tej ziemi, czyli jesteśmy w przybytku doczesnego zamieszkania, jesteśmy poddani cierpieniu, jesteśmy poddani chorobie, co słychać pewnie, jesteśmy poddani śmierci. To nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a można nawet to nowe życie dziecka Bożego utracić poprzez grzech, poprzez wejście w grzech. I teraz zobaczmy, nasz Pan Jezus Chrystus, który jest lekarzem naszych dusz, naszych ciał, który paralitykowi odpuścił grzechy, który przywrócił zdrowie ciała, chciał, aby Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także członki Kościoła, a więc każdego z nas. I to jest celem dwóch sakramentów uzdrowienia. To nowe życie, które gdzieś Chrystusa w nas, które może gdzieś w nas szwankować, które może ulegać chorobom, które może wreszcie ulegać śmierci, ono może zostać nam przywrócone poprzez sakramenty uzdrowienia, które celebruje Kościół. To jest sakrament pokuty i sakrament namaszczenia chorych. A więc popatrzmy, kochani, mamy 7 sakramentów. 3 sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. To jest chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Mamy 2 sakramenty uzdrowienia, sakrament pokuty i namaszczenia chorych. I mamy 2 sakramenty w służbie komunii. To jest sakrament święceń i sakrament małżeństwa. I 7 sakramentów. Więc mamy to tak krótko usystematyzowane. A gdy mówimy o sakramencie uzdrowienia, bo dzisiaj damy sobie taki wstęp do tego sakramentu uzdrowienia, bardziej nawet do sakramentu pokuty, to trzeba powiedzieć, że Bóg przecież wie, kim jesteśmy. On zna wszystkie nasze grzechy, On zna wszystkie nasze niewole, On zna naszą niewolę wobec demona, wobec strachu przed śmiercią. Przed śmiercią również tutaj na ziemi, czyli przed wyjściem z naszego egoizmu, żeby wyjść z tego kręgu, by wszystko kręciło się wokół mnie, bym ja był pępkiem świata, punktem odniesienia do wszystkiego, do wszystkich, do mojej rodziny, do mojej wspólnoty, żeby wszystko było tak, jak ja chcę. To jest właśnie umieranie dla siebie, kiedy wychodzę z tego egoizmu i mamy strach przed tym, bo nie wiemy, dokąd dojdziemy, dokąd nas to zaprowadzi. Bóg zna całą tą naszą biedę, mizerię, Bóg zna wszystkie nasze grzechy i wszyscy jesteśmy grzesznikami, żeby się nikt nie chełpił. List do Hebrajczyków mówi, że Chrystus, który jest ukrzyżowany, jest odbiciem, odblaskiem istoty Boga. Nie mogę dzisiaj mówić o sakramencie uzdrowienia, o sakramencie pokuty i pojednania bez wskazania na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. To jest niemożliwe, by mówić o tych sakramentach bez Chrystusa ukrzyżowanego, bo w Jego ranach jest nasze zdrowie. Dlatego chcę wskazać na Chrystusa ukrzyżowanego jako to odbicie istoty Boga. Gdy mamy wosk, gdy mamy świece, polejemy wosk, prawda, nieraz pieczęcie są odciskane w wosku, dawniej tak było. To jest ten odcisk. Przebity Chrystus jest odbiciem miłości Boga, najpełniejszej miłości Boga, najpiękniejszej, najbardziej przekonywującej miłości Boga, bo został zawieszony na drzewie krzyża jako jedyny sprawiedliwy, jako ten, który grzechu nie popełnił, a więc jako ten, który nie musiał wychodzić z własnego egoizmu, który nie był poddany niewoli demona, który nie znał strachu przed wychodzeniem z egoizmu, bo nie jest grzesznikiem, ale sam stał się grzechem dla nas. Wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, by te grzechy zawiesić na drzewie krzyża i by pokonać śmierć, by pokonać strach, by pokonać niewolę, by pokonać naszą biedę, naszą mizerię, by ona już nad nami nie zwyciężała, by to ostateczne zwycięstwo się dokonało. I gdy patrzymy na krzyż, to nie jest tylko figurka ukrzyżowanego, bo Bóg wysłał swojego Syna, aby umarł za ciebie i za mnie. Chrystus umarł za ciebie i pokazał poprzez swoją śmierć, kim On jest. Pokazał, że istota Boga polega na kochaniu ciebie. On cię kocha w taki właśnie sposób, w sposób aż wręcz wyniszczający się. W sposób ostateczny, w sposób najpełniejszy, w sposób najdalej idący, jaki tylko można sobie wyobrazić. Bóg kocha człowieka. To jest jego istota. On tak po prostu istnieje. I dlatego święty Jan mówi, Bóg jest miłością. I gdy mówimy, że Bóg jest miłością, to zawsze nie możemy tej miłości oddzielić od krzyża naszego Pana. I Jezus przyszedł na świat nie po to, żeby żyć. Nie po to, żeby żyć przede wszystkim, tak, bo to też, ale przyszedł na świat przede wszystkim po to, żeby umrzeć za ciebie i za mnie. Nie po to przede wszystkim, by być prorokiem, by być nauczycielem, by być humanistą. Nie po to, by rozmnażać chleb i ryby, jakby chcieli niektórzy, że to był fajny człowiek taki, który był jakimś protoplastą charytatywu i tak dalej, albo jakiejś myśli ciekawej. Nie po to przyszedł Jezus przede wszystkim. Jezus przyszedł po to, żeby umrzeć, żeby stać się żertwą, żeby stać się barankiem ofiarnym, a nie po to, nawet nie po to przede wszystkim, żeby być jakimś wzorem do naśladowania, ale po to, żeby być żertwą, żeby się ofiarować, żeby być tym barankiem skazanym na rzeź, żeby umrzeć. Dlatego zobaczmy, w Ewangeliach jest wciąż w drodze do Jerozolimy. Niecierpliwie czeka na to swoje wykonało się. Ta niecierpliwość to jest jak ogień, o której słyszeliśmy w pieśni na rozpoczęcie tej katechezy. Z dwóch powodów Chrystus jest niecierpliwy. Po pierwsze, dlatego, że kocha Ojca i jest oddany Ojcu. I po drugie, bo kocha nas w naszych potrzebach. Nie z powodu naszych zasług nas kocha. Nie dlatego, że jesteśmy fajni, piękni, że mniej grzeszymy od kogoś innego i tak dalej. Nie dlatego Chrystus nas kocha. Chrystus kocha nas ze względu na to, że wie, jaka jest nasza kondycja i po to przyszedł, ze względu na to, że bez Niego nic nie możemy. I Chrystus kocha nas z powodu naszych potrzeb, a nie z powodu naszych zasług. W krzyżu znajdujemy miłość Boga i wybawienie ze śmierci. Jak mówi święty Jan w pierwszym liście, w tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał swego Syna jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. To znaczy, bez Jezusa życia nie ma. Dlatego mówimy, i tak jest rzeczywiście, że Jezus jest drogą, że jest prawdą i że jest życiem. I co robi w tej chwili Chrystus? W tej chwili Chrystus jest w Ojcu. Ja jestem w Ojcu, Ojciec jest we mnie. I co robi? I w tej chwili, gdy słuchamy tej katechezy, Chrystus przedstawia Ojcu swoje chwalebne rany, które odniósł dla ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. I po co przedstawia swoje rany? Bo Chrystus chce, żebyś się nawrócił, żebyś uznał, żebyś przyjął Jego ofiarę za ciebie, żebyś uznał tę Jego wielką miłość i że bez tej ofiary Jezusa Chrystusa nie jesteś sam w stanie wyjść ze strachu, z niewoli, ze śmierci. Nie jesteś w stanie żyć życiem wiecznym już tu na ziemi i w przyszłości. Więc jeśli otrzymujesz dzisiejszego poranka od Boga jakąś łaskę za pomocą tych słów, bo kerygmat, gdy jest głoszony, to się staje, to jest to przede wszystkim łaska nawrócenia, a więc ta łaska w sakramencie uzdrowienia, otwarcia się na nowe życie. Co znaczy otworzyć się na nowe życie? To znaczy otworzyć się na Chrystusa ukrzyżowanego. I diabeł bardzo dobrze wie, jak kusić, jakie są nasze słabości. On jest inteligentny, on będzie różnego rodzaju podszepty nam dawał, ale kiedy przyznajemy się właśnie do naszych słabości, kiedy mówimy, potrzebujemy uzdrowienia, potrzebujemy Chrystusa, kiedy spoglądamy na Chrystusa ukrzyżowanego, Bóg daje siłę. To jest to, co mówi prorok Izajasz w 40 rozdziale. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości, w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I nie myśl, że Bóg nie wie, co ty czujesz, kiedy jesteś kuszony. Biblia mówi, że Jezus był tak kuszony, jak ty jesteś kuszony. W liście do Hebrajczyków powiada nam, list do Hebrajczyków, że ten Chrystus rozumie nas w naszych słabościach, gdyż On spotykał te same pokuszenia, które my napotykamy, ale z tą różnicą, że On nigdy nie zgrzeszył. Podchodzimy więc odważnie dzisiaj do Chrystusa ukrzyżowanego, by znaleźć łaskę ku pomocy, gdy jesteśmy w potrzebie, bo Bóg kocha nas w naszych potrzebach i kocha nas, jeszcze raz powtarzam, nie ze względu na nasze zasługi, żeby się nikt nie chełpił, ale ze względu na nasze potrzeby. Potrzebujemy siły, by pokonać pokuszenie. Ta siła nie pochodzi z nas. Ta siła pochodzi od Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. A napotkamy w życiu różne pokuszenia i wielu z nas już przecież doświadczyło nieraz tego pokuszenia, w które wpadliśmy i być może w którym teraz także tkwimy, w wejściu w jakiś grzech, z którego nie potrafimy sobie poradzić, z którym nie potrafimy sobie poradzić. I dzisiaj chcę powiedzieć bardzo jasno, jest dobra nowina dla ciebie, jest dobra nowina dla mnie, że Chrystus przychodzi w swoim Kościele z sakramentami uzdrowienia, z sakramentem pokuty i z sakramentem namaszczenia chorych, bo Bóg chce dawać nam moc. I my nieraz myślimy, przy tym wszystkim, kiedy wchodzimy w grzech, że grzech to w zasadzie nie jest nic złego. Jest dzisiaj takie myślenie, ale to jest coś, co jest zakazane. Czyli nie złe, ale zakazane, bo w sumie jest przyjemne, prawda? Nie wiem, pójść do łóżka z jakąś kobietą, no to jest pewnie przyjemne. Natomiast grzech, ale jest zakazane. Cudzołożenie jest zakazane. A zatem grzech może jawić się jako coś przyjemnego, ale zakazanego. Czyli w gruncie rzeczy nic złego. A Bóg powiedział Adamowi, aby nie grzeszył, nie dlatego, że grzech nie podoba się Bogu, ale Bóg wie, że wchodząc w grzech umieramy. Że grzech obiecuje rozwiązanie, że grzech obiecuje jakąś właśnie przyjemność, jakąś chwilę, a zostawia za sobą mnóstwo problemów, całą furę problemów grzech zostawia za sobą, ponieważ natura grzechu jest taka, że każdy grzech rodzi kolejny grzech, że grzech, w który wchodzimy, on zostawia ślad nie tylko na nas, ale także na tych naszych bliskich, z którymi się spotykamy. Że zobaczcie, jak było zresztą z Dawidem, prawda? Że grzech cudzołóstwa doprowadził go do kłamstwa, że grzech cudzołóstwa doprowadził go do zabójstwa męża, kobiety, z którą współżył. Bo taka jest natura grzechu. będziemy próbowali się usprawiedliwiać, będziemy próbowali się bronić, będziemy próbowali, tkwiąc w grzechu, ukrywać ten grzech. I w związku z tym będzie to rodziło kolejne grzechy, kolejne kłamstwa. Mało tego, grzech ma to do siebie, że eskaluje, to znaczy nie wystarcza nam, tak jak z narkotykiem, wchodząc w narkotyk miękki, będziemy później potrzebowali więcej i więcej i więcej i mocniej, bo taka jest natura grzechu. I dochodzimy do takiego zaklętego kręgu własnej niemożności, kiedy obijamy się o dno i tutaj mamy dwie jakby możliwości. Albo umrzeć, albo zawołać: Jezu, już nie mogę. Jezu, potrzebuję Twojego uzdrowienia. Pamiętajmy, że my przez grzech Bogu nie możemy wyrządzić żadnej krzywdy. Że Bóg jest po prostu nietykalny. Mówi psalmista, że wszystkie strzały, które kierujemy w niebo przez nasze grzechy, spadają w gruncie rzeczy na naszą głowę. Nie możemy Bogu odebrać chwały, bo Bóg jest święty, święty, święty. Ale grzech, co robi grzech? Grzech obraca się zawsze przeciwko nam. Pamiętajmy o tym, że tymi, którzy najwięcej tracą na grzeszeniu, jesteśmy my sami. Że grzech niweczy Boży plan wobec ciebie. Najpiękniejszy plan, najpiękniejsze marzenie, najpiękniejszą przyszłość, największe szczęście. Wyzbywasz się tego wszystkiego. Marzeń, szczęścia, piękna, kiedy wchodzisz w grzech. Bo nie możesz równocześnie obrazić Boga, nie zadając krzywdy innym i nie zadając krzywdy sobie. Grzech zadaje krzywdę tobie i zadaje krzywdę innym. I dlatego też, gdy mówimy o sakramencie pokuty i pojednania, to warto też powiedzieć, że spowiedź to nie jest tylko taki sakrament indywidualistyczny, taki bardzo indywidualny, że przystępujemy do niego po to, by samego siebie oczyścić, bo grzesząc także mamy wpływ na innych, zwłaszcza na naszą wspólnotę, na naszą rodzinę, na twoją żonę, na twojego męża, na twoje dzieci, ojca, matkę, na twoich sąsiadów, na tych, z którymi spotykasz się w pracy. To także jest oddziaływanie na nich. Bo można chodzić do spowiedzi z takim poczuciem własnego balastu tylko i wyłącznie, jakiegoś niepokoju, potrzeba własnego oczyszczenia, prawda? Takie jak brudne ubranie, no to wypiorę sobie i wszystko jest w porządku. Tylko ten brud niestety, jak zarazki, przechodzi także na innych. I nie chodzi tylko w sakramencie uzdrowienia o mój osobisty spokój. O to też. Ale inni też wchodzą w grę. Bo my nie jesteśmy samotną wyspą. Spowiedź nie może być tylko środkiem uspokajającym, ale ma nas prowadzić do autentycznego nawrócenia. Grzech to nie jest tylko sytuacja wykroczenia przeciwko prawu. Ale grzech również odbija się na wspólnocie, w której jestem. Czy to jest rodzina, czy to jest wspólnota zakonna, ale odbija się na tych ludziach, z którymi się spotykam. Pan Bóg oczywiście, i mamy takie doświadczenie, dopuszcza do tego, byśmy weszli w grzech. Nieraz mamy takie sytuacje, że no tak chcielibyśmy grzeszyć, ale sytuacje się potoczą w taki sposób, że nie możemy zgrzeszyć. No już jesteśmy bliscy, ale coś takiego się wydarzy, że Bóg nie dopuści, bym wszedł w tę sytuację. Ale są też sytuacje, gdy Bóg dopuszcza nasze wejście w grzech. Gdy pozwala nam zobaczyć to dno, gdy pozwala nam zobaczyć w tej sytuacji grzechu, co kryje się na głębinach naszego serca. To jest tak jak z wrzodami, które pokazują się gdzieś na skórze. Wrzód, grzech to jest, słuchajcie, to jest zawsze jakieś takie taki odprysk. Nie sam grzech jest problemem, nie sam grzech, ale ta sytuacja, która do niego doprowadza, to co jest na głębinach mojego serca. Bo te głębiny mojego serca, czyli ta zepsuta krew gdzieś we mnie, ona powoduje wrzut, który się objawia. Wrzut, gdy porównujemy go do grzechu. To grzech jest zawsze powodem tego, co wychodzi z serca człowieka. Bo przecież nie to, co wchodzi z zewnątrz, jak mówi Pismo, czyni człowieka nieczystym, ale to, co wychodzi z jego serca, czyni go nieczystym. Więc grzech jest jakąś taką manifestacją tego, co jest we mnie. Tej mojej krwi, jaką mam. Czy jest to krew baranka, czy jest to krew Chrystusowa, czy jest to krew gdzieś zepsuta, gdzie dopuściłem do siebie jakąś bakterię, jakiś wirus, który mnie toczy od środka. I tutaj należy stanąć w prawdzie, bo gdy będziemy się w tej chorobie krwi okłamywać, to wówczas nie ma szans na nawrócenie. To jest wówczas niemożliwe, bo to jest jak z rakiem. My nieraz się jako grzesznicy usprawiedliwiamy, my nieraz tak patrzymy na te grzechy nasze, a to taki mały grzeszek, przecież inni grzeszą więcej, przecież cóż to ja jestem sprawiedliwy w stosunku do tamtych. Prawda? No, ciekawe, że święci uważali się za najmniej sprawiedliwych ze wszystkich. To jest tak jak w tym świetle, że w świetle lepiej widać, jak ktoś stoi w półmroku jakimś takim, nie doświetla swojego życia, nie karmi się ciałem pańskim, nie czyta Bożego Słowa w jedności z Kościołem. No to wówczas wydaje mu się, że wszystko jest w porządku, że on nie potrzebuje nawrócenia, że ta sąsiadka, która siedzi w ławce tamtej, potrzebuje nawrócenia, ale przecież nie ja, że są gorsi. No może są, ale Bóg nie patrzy tak, jak patrzy człowiek, Bóg patrzy na serce i dzisiaj patrzy na serce twoje i moje. I trzeba pamiętać, że mały rak będzie dużym rakiem, że mały rak we mnie się rozwinie i będzie wielkim rakiem. I co wtedy powiem? I co wtedy powiem? Że to taki mały raczek był, tak? A teraz co? Przerzuty i nie potrafię sobie z tym poradzić. I nagle jakaś chemia i środki nadzwyczajne, bo zlekceważyłem małego raczka. Bo taki był sympatyczny. Grzech jest bardziej toksyczny niż rak. Będzie cię zżerał i nie da się tego gdzieś tam wywieść. Uciec od tego, że to w sobie nosimy. Po grzechu pierworodnym pamiętajmy, że nosimy w sobie takiego raka, który chce przerzucać na mnie, na naszych bliskich, na żonę, męża, dzieci, na każdego, chce robić przerzuty. Ludzie, no to jest coś nieprawdopodobnego. Gdy uświadomimy sobie, rak często brzmi jak wyrok, prawda, dla człowieka, który dowie się o czymś takim, że ma tę chorobę. I teraz co? No chcę się wyleczyć dla siebie, ale też dla rodziny, bo chcę żyć dla drugiego człowieka. A gdy tkwimy w grzechu, wówczas powodujemy przerzuty w sobie, ale powodujemy też te przerzuty, bo taka jest natura grzechu na najbliższych. Czyli zarażamy ich tym rakiem. To jest właśnie grzech. I pamiętajmy, że życie to jest walka. Czy dzisiaj z rana wstałem z przeświadczeniem, że idę na wojnę z tym, który jak lew ryczący, mówi święty Paweł, krąży szukając kogo pożreć, to naprawdę nie są przelewki. To jest tak jak każdego ranka wstaje człowiek chory, nie wiem, jeszcze póki może, na stwardnienie rozsiane, na raka, póki może. Na białaczkę, no na te wszystkie najważniejsze choroby, bo grzech jest jeszcze większą chorobą, bo prowadzi do śmierci wiecznej. Wstaje i nie wie, czy będzie mógł ruszyć ręką, nogą, czy będzie mógł sam wokół siebie cokolwiek zrobić, czy będą mu musieli nocnik przynieść, bo nie będzie w stanie wstać nawet do łazienki. Podobnie jest z rakiem. I każdego dnia my toczymy my toczymy tę walkę nie z człowiekiem, ale ze zwierzchnościami, z mocami, z władzami, czyli z tym, który jest księciem tego świata, który ma jeszcze czas, by zwodzić człowieka, by wplątywać go w te sytuacje grzechowe, grzechu. I zobaczmy, że Chrystus przyszedł po to, żebyśmy mieli możliwość uzdrowienia. Przyszedł do nas z sakramentem uzdrowienia. Dlaczego boimy się spowiedzi świętej? Dlaczego tak rzadko przystępujemy? Dlaczego tkwiąc w tej sytuacji śmiertelnej choroby przychodzimy do sakramentu w najlepszym przypadku raz w roku, bo jeszcze jest takie przykazanie? Dlaczego tak rzadko przystępujemy? Dlaczego przystępujemy z jakimś lękiem przed wyznaniem naszych grzechów, przed powiedzeniem, co nas boli, przed określeniem naszej sytuacji? Przecież Chrystus jest tym, który chce tej sytuacji zaradzić. Grzech niewyznany jest jak tykająca bomba. Grzech niewyznany to jest pole do popisu dla demona. To jest coś, co on w pewnym momencie najmniej odpowiednim dla nas, bo przecież on jest naszym przeciwnikiem. On jest naszym nieprzyjacielem. To nie jest przyjaciel. On nie chce dla nas dobrze. On chce nas wysadzić w powietrze. I w najmniej oczekiwanym momencie niewyznany grzech zostanie zdetonowany przez naszego nieprzyjaciela i będzie wielkie bum. I będzie bomba rozpryskowa po prostu. Będzie jak bomba, która rani mnie, rani wszystkich, rani Kościół, rani ciało Chrystusowe. Demon w takim momencie po prostu wciśnie detonator i tę bombę w nas tykającą wysadzi. Dlaczego nie chcemy rozbroić tej bomby? Dlaczego boimy się wyznać grzechy na spowiedzi? Dlaczego boimy się często szczerych spowiedzi? Dlaczego traktujemy spowiedź tak bardzo powierzchownie? Takie paciorek, nie wiem co tam jeszcze, rodziców nie słuchałem. To też, ale powiedzmy o naszej zepsutej krwi. Nie tylko o wrzodach, które gdzieś się pojawiają. Powiedzmy o naszej zepsutej krwi, bo Chrystus chce nas uleczyć. Grzech nigdy nie przyniesie ci satysfakcji. Grzech nie uprzedza cię, co będzie dalej. Tak jak reklama produktu, on wygląda nieraz niesamowicie, nęcąco, ale zawsze przynosi pustkę, przynosi rozczarowanie. I ja to wiem po sobie, że takie są konsekwencje grzechu. I może ktoś mnie przekonywać, że jest inaczej, że to nie do końca tak. No, zobaczymy ostatecznie, czy to nie jest do końca tak. Zawsze jest pustka, zawsze jest rozczarowanie, zawsze jest pogoń za czymś następnym. I nieraz zobaczmy, wiemy o tym, a jednak czynimy zło, którego nie chcemy. I dlatego przyszedł Chrystus. Dlatego mamy orędownika przed Ojcem, który teraz, jak mówiłem na początku, pokazuje swoje chwalebne rany. Dlatego Bóg chce, byśmy zatęsknili za Nim, byśmy zobaczyli na krzyż, byśmy przekonali się o Jego miłości, byśmy nie żyli w strachu, w lęku, ale byśmy żyli w wolności dzieci Bożych, bo ku wolności Chrystus nas wyswobodził. Bóg nas nie zniewala. Bóg daje nam wyzwolenie. Tym, który nas zniewala, jest demon, jest szatan, jest nieprzyjaciel człowieka od początku. Jak człowieka przekonać do tego, żeby przyszedł do Chrystusa, który daje wolność, który daje uzdrowienie, który daje pokój, który jest naszym powrotem. Grzech, gdy się zdarzy, nie jest jeszcze problemem największym. Jest to problem, jasne. Ale trwanie w grzechu, jakby takie przekonywanie demona, żeby nie wracać do Ojca, żeby nie uznać swojej grzeszności, potrzeby nawrócenia, żeby nie przyjść do lekarza. To jest największy problem. To jest największy problem, bo on powoduje w nas zepsucie. Zaczynamy się psuć po prostu. Zaczyna w nas coś gnić, gdy trwamy w takich sytuacjach, gdy nie przychodzimy po uzdrowienie. Dlatego dzisiaj zatęsknijmy za Bogiem, zatęsknijmy za tym lekiem, za lekarzem, którym jest Jezus Chrystus, który nigdy nas nie zdradzi, który nie przepisze nam trucizny, ale zawsze będzie dla nas lekarstwem. Grzech zdradzi człowieka. Grzech kopnie człowieka w cztery litery, gdy tylko w niego wejdziemy. Nigdy nie wierzmy demonowi, nie dialogujmy z demonem, nie wchodźmy tutaj w rozmowy, w gierki, nie mówmy potem, później, jestem mądrzejszy, bo Chrystus kocha nas nie z powodu naszych zasług, że jesteśmy mądrzy, piękni, że mniej grzeszymy od innych, ale Chrystus kocha nas dlatego, ze względu na naszą potrzebę, bo Chrystus wie, że Go potrzebujemy, choć my nieraz zachowujemy się tak, jakbyśmy byli samowystarczalni po grzechu pierworodnym. Ale nie jesteśmy samowystarczalni. Taka jest prawda o nas. I dlatego On przyszedł. Dlatego Bóg miał tak fantastyczny plan, żeby przekonać człowieka o swojej miłości, gdy człowiek zobaczy Syna rozpiętego na drzewie krzyża. Cierpiącego, niewinnego, sługę Jahwe, który nie otworzył ust swoich, ale się za nas wydał, abyśmy życie mieli dzięki niemu. W jego ranach jest nasze uzdrowienie. Nie mamy innego lekarstwa poza jego chwalebnymi ranami, które teraz przedstawia Ojcu. Dlatego odwagi w tym naszym nawracaniu się. Nie bójmy się sakramentu pokuty i pojednania. To jest lekarstwo dla nas. Absolutnie, lekarstwo i chluba w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Chwała Jezusowi za to, że przyszedł, że dał nam siebie i że daje nam siebie do końca świata, byśmy byli z Nim na zawsze. Mamy dostęp do Ojca dzięki Jezusowi. Dzisiaj także masz dostęp do Ojca, bo Chrystus nie tylko umarł za nas, nie tylko zmartwychwstał, wstąpił do Ojca, nie tylko dał nam Ducha Świętego z Jego darami, z odwagą, z mądrością, z mocą Bożą, z bojaźnią Bożą, która jest początkiem mądrości, ale został z nami także w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania, w sakramencie uzdrowienia. I dzisiaj wielu kapłanów siedzi w konfesjonałach po to, by ci podarować to uzdrowienie. I nie zwlekaj, bracie, siostro, bo potrzebujesz tego nawrócenia, potrzebujesz, tak jak i ja, uzdrowienia i skorzystaj z tego daru, bo mały rak będzie dużym rakiem i bomba eksploduje, gdy tego zapalnika w sakramencie uzdrowienia po prostu nie rozbroisz, gdy Chrystus go nie rozbroi, bo On jest tym saperem, który rozbraja bomby zastawione przez demona w nas. Chwała Jezusowi.